Dzień dobry drodzy słuchacze, dzień dobry drodzy widzowie. Witam Was w kolejnym odcinku Smart Workout, w którym w solowej wersji przeprowadzę Was przez meandry teoretycznego podejścia do trenowania wydolności. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o tym, jak poprawiać wydolność. Jakiś czas temu nagraliśmy z Pawłem podcast, w którym rozmawialiśmy sobie o tym, jak trenować, żeby spalić tłuszcz, żeby spalać właściwie kwasy tłuszczowe. Jeżeli słuchaliście tego odcinka, to już wiecie, ale wiecie, jak to jest, czasami trzeba wymyślić jakiś triki tytuł, żebyście zawiesili na tym oko i przynajmniej dowiedzieli się czegoś ważnego albo czegoś, co przynajmniej rozwinie wasz trening. Dzisiaj będziemy sobie omawiali kilka kluczowych kwestii dotyczących sportów wytrzymałościowych. Opowiemy sobie na przykładzie biegania o tym, jak powinniście trenować, ale na początku może Wam się rodzi takie pytanie w głowie, czy tak w zasadzie taka wiedza teoretyczna jest Wam potrzebna. De facto wiecie, o co chodzi, żeby biegać szybciej, trzeba po prostu szybciej biegać na treningach i tak dalej, i tak dalej. Tak się oczywiście może wydawać i kiedyś tak sądzono, że żeby mocniej startować, żeby osiągać lepsze wyniki, trzeba po prostu mocno trenować na treningu, no i już. I tak kiedyś zawodnicy wykonywali takie treningi. Teraz teoria treningowa i nauka poszły troszeczkę dalej do przodu i już wiemy, że nie na każdym treningu trzeba umierać, żeby notować fajne wyniki. Dzisiejszym odcinkiem otwieramy serię materiałów poświęconych treningom wytrzymałościowym, wydolnościowym, ale uważam, że takie podejście teoretyczne jest bardzo potrzebne w zrozumieniu tego tematu, ponieważ może już mieliście jakiś plan treningowy, może macie nawet jakiś plan treningowy od nas i ten odcinek jest swoistym uzupełnieniem, suplementem tej całej wiedzy, z którą być może gdzieś już się zderzyliście. Jak wspomniałem, będziemy sobie rozmawiali albo wy będziecie słuchali. Ja będę opowiadał na przykładzie biegania, ponieważ jest to najpopularniejsza z dyscyplin wytrzymałościowych, najłatwiejsza, najmniejsza bariera wejścia z nią związana. Dlatego będę posługiwał się przykładem biegania, ale jeżeli jesteście zainteresowani taką teoretyczną wiedzą, którą możecie zastosować w innych sportach wytrzymałościowych. Być może trenujecie pływanie, być może trenujecie kolarstwo, być może zajmujecie się triatlonem, crossfitem, bądź czymś podobnym, jakimiś biegami przeszkodowymi, to dajcie nam proszę znać w komentarzach, o czym chcielibyście posłuchać. My bardzo słuchamy waszych wszystkich porad, sugestii i pytań, które zadajecie na przykład na naszym forum Discord, bo to jest jedno z pytań, które pchnęło mnie do tego, żeby taki odcinek teoretyczny specjalnie Wam przygotować. Będę dzisiaj omawiał kilka dosłownie podstawowych pojęć i postaram się nie zanudzić Was wiedzą teoretyczną, ale wierzę, że niektóre te terminy, jeżeli dotrze do Was, co z czego wynika, no to wtedy inaczej będziecie patrzyli na trening, na metody treningowe, na plany treningowe i tak dalej, i tak dalej. Porozmawiamy sobie o wytrzymałości, wydolności, tętnie, o strefach tętna, o tempie wysiłku i troszeczkę o zmęczeniu. Czym jest wytrzymałość? Wytrzymałość jest to, słuchajcie, zdolność organizmu do wykonywania pracy przez dłuższy czas bez zmęczenia. Możemy sobie mówić o wytrzymałości sercowo-naczyniowej i o tej głównie będziemy rozprawiać. Możemy mówić o wytrzymałości mięśniowej. Również oczywiście możemy myśleć o jakiejś wytrzymałości psychicznej i tak dalej, i tak dalej. Wydolność z kolei to cecha organizmu, na podstawie której budujemy naszą wytrzymałość. Podzielimy ją sobie na wydolność tlenową i beztlenową. Wydolność tlenowa jest to zdolność organizmu do zużywania tlenu podczas wysiłku fizycznego w celu wytwarzania energii. Z tą wydolnością tlenową wiąże się taki podstawowy parametr, podstawowy miernik tej wydolności, o którym być może słyszeliście. Jest to maksymalna ilość tlenu, którą organizm jest w stanie zużywać w jednostce czasu podczas wysiłku, czyli VO2 max. Zazwyczaj mierzony w mililitrach tlenu na kilogram masy ciała na minutę. I ten parametr VO2 max może Wam się wydawać jest takim wyznacznikiem tego, kto jaką ma formę, ponieważ być może słyszeliście, że biegacze, narciarze, kolarze charakteryzują się bardzo wysokim współczynnikiem tego VO2 max, no i może się wydawać, że tak na papierze, kto ma wyższy współczynnik VO2 max, ten będzie notował lepsze wyniki właśnie w takich sportach wytrzymałościowych. Na szczęście tak do końca nie jest i często zdarza się tak, że zawodnicy elity w danych dyscyplinach nie zawsze mają maksymalne te parametry VO2 max. Trening polega też na tym, żeby uczyć nasz organizm efektywnego wykorzystywania tego tlenu, który dostarczacie do organizmu. VO2 max mówi wam o tym, jak dużo możecie go dostarczyć w jednostce czasu w przeliczeniu na kilogram, ale to jeszcze nie oznacza, czy dobrze z niego skorzystacie. I na tym polega choćby proces treningowy, żeby do tego doprowadzić. Możemy też mówić, jak wspomniałem, o wydolności beztlenowej, czyli zdolności organizmu do dostarczania energii w trakcie wysiłku bez konieczności używania tlenu. Zazwyczaj w takich wysiłkach bardzo intensywnych. Zresztą za chwilkę do tego dojdziemy. Jak wspomniałem, w omawianiu wysiłków wytrzymałościowych, wydolnościowych, kluczowym parametrem jest też tętno, czyli częstość uderzeń serca na minutę. Często stanowi podstawę do opisywania intensywności wysiłku i na podstawie tętna będziemy sobie rozmawiali o dalszych parametrach. Najczęściej mierzymy przy użyciu wszelkiej maści sportowych zegarków. O sportowych zegarkach zresztą przygotowaliśmy dla Was kiedyś specjalny odcinek, w którym rozmawialiśmy z Pawłem o tym, czy sportowe zegarki sprawiają, że będziecie bardziej fit, czy nie. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście tego odcinka, no to krótka mini przerwa na żebro lajki. Zaraz po tym, jak polajkujecie odcinek, skomentujecie, to zasubskrybujcie jeszcze ten kanał, żeby takie treści Wam nie uciekały, jeżeli oczywiście Was interesują. I na przykład możecie trafić na naszym kanale na odcinek specjalnie poświęcony zegarkom sportowym. Co, z czym, dlaczego, komu się przyda, komu nie i tak dalej, i tak dalej. Odsyłam tam do tego materiału. Natomiast, jak już wspomniałem, mierzymy sobie tętno przy użyciu zegarków. Często mamy taki zegarek, który mierzy tętno z nadgarstka. Być może już wiecie, albo nie wiecie, ale to się zaraz dowiecie, że lepiej mierzyć to tętno specjalnym paskiem, który zaczepiamy sobie na klatce piersiowej. Daje to po prostu troszeczkę bardziej dokładny pomiar. O tętnie możemy mówić o tętnie na przykład spoczynkowym, czyli takie, które osiągacie, najniższe tętno, które osiągacie w ciągu dnia, które mierzymy sobie bezpośrednio po przebudzeniu. I to tętno spoczynkowe może Wam czasami mówić o jakichś nadchodzących problemach, jeżeli na przykład z jakiegoś powodu zaczyna przekraczać jakąś alarmującą wartość. Na przykład od 80 uderzeń na minutę, jeżeli zaczniecie przekraczać taką wartość z rana, no to powinna zapalić się jakaś czerwona lampka ostrzegawcza, że coś może dziać się niedobrego. Oczywiście w kontekście wysiłku fizycznego, wysiłków wytrzymałościowych, wydolnościowych, często mówimy o tętnie maksymalnym. I jest to z kolei druga strona skali, największa ilość uderzeń serca na minutę, jaką możecie osiągać w ciągu dnia. Kiedyś bardzo popularną metodą do takiej estymacji, oszacowania, jakie to tętno maksymalne możecie osiągać, był to wzór, którym od 220 odejmowało się swój wiek. Ten wzór był stosowany kiedyś tam przez producentów zegarków, żeby mniej więcej szacować, jakie to wasze tętno maksymalne może być po podaniu tych podstawowych danych. Jednak badania dowodzą, że wiąże to się z znacznym błędem i mimo, że nadal o tym wzorze uczą na uczelniach przyszłych trenerów czy na kursach na trenera personalnego, to jednak warto, żebyście wiedzieli, że ten wzór czy jakieś już kolejne, które bazują nadal na wieku, mają oczywiście inną formułkę, troszeczkę bardziej skomplikowaną, ale jednak wiek jest tą główną komponentą, która determinuje to, jaki jest ten wynik. Wiedzcie tylko to, że te wszystkie estymacje wiążą się po prostu z dużym błędem i jeżeli będziecie stosować się do tego i co do tego ustalać swoje dane, później już parametry treningowe, no to po prostu możecie trenować albo za słabo, albo za mocno. O tętnie możemy też mówić jako rezerwie tętna, czyli o różnicy między tętnem spoczynkowym i maksymalnym, i w stosunku do tej rezerwy tętna też czasami ustala się swoje parametry. Gdy już mowa o parametrach, to często intensywność treningu opisuje się za pomocą tak zwanych stref tętna, stref intensywności. Dzielimy sobie nasz wykres, na którym mamy zaznaczoną naszą intensywność w stosunku do tempa, tętna i tak dalej, i tak dalej. I odnosimy ją do pracy, którą wykonujemy, albo do występującego zakwaszenia w mięśniach, o którym jeszcze wspomnę. I w stosunku do tego ustalamy sobie, jak intensywnie trenujemy, w jakich przedziałach powinniśmy trenować, żeby było spokojnie, średnio albo intensywnie. Wszystkie strefy intensywności jeszcze zostaną omówione. Być może zderzyliście się także w kontekście chociażby biegów z pojęciem tempa. Tempo, często mówimy o tempie, w którym jedziemy, na przykład o prędkości samochodu, mówimy o tym, jak samochód jedzie, wyrażano w kilometrach na godzinę. W bieganiu te prędkości są troszkę mniejsze i zazwyczaj są mniejsze i najczęściej mówimy o tempie w kontekście minut na kilometr. W przykładzie na prezentacji, którą tutaj widzicie, jeżeli oglądacie wersję wideo, macie tempo rekordzisty świata w maratonie, który w specjalnie przygotowanym biegu dla niego w 2019 roku Eliud Kipchoge pobiegł maraton i osiągnął tempo 2:50, czyli każdy kilometr przebiegł w czasie 2 minut 50 sekund. Możecie sobie wejść na bieżnię, na siłowni, odpalić tą bieżnię, ustawić jakieś 21 km na godzinę i sprawdzić, jakie to tempo tego maratończyka rekordzisty było. Jak długo trzeba wytrzymać, jak długo dacie wy radę wytrzymać to jego tempo, ten człowiek przebiegł maraton poniżej 2 godzin. Oczywiście w kontekście treningu fizycznego, treningu wytrzymałościowego, kluczowym parametrem prędzej czy później jest zmęczenie. W procesie treningowym przygotowującym was do poprawy waszej wydolności, poprawy waszej formy biegowej, chodzi o to, żeby zapanować nad zmęczeniem, jakoś tym zarządzić i sprawić, że to zmęczenie pojawi się po prostu trochę później albo będzie trochę mniejsze, a mówimy o zmęczeniu, czyli o braku zdolności do kontynuacji wysiłku na ustalonym poziomie prędkości, mocy, intensywności itd. itd. Po ustaleniu tych naprawdę kluczowych, ale bardzo podstawowych parametrów, warto sobie zadać pytanie, które niejako już poruszyliśmy we wspomnianym podcaście o spalaniu tłuszczu. Skąd wasz organizm bierze energię do ćwiczeń? I znów, w odcinku o podstawach fizjologii z zeszłego roku mówiliśmy o tym, że podstawowymi substratami, takimi naturalnymi substratami, z których przekształcana jest energia w procesach biochemicznych, to węglowodany, tłuszcze, białka i alkohole. Jeżeli mamy już te substraty, te podstawowe źródła energetyczne, no to potrzebujemy jakiegoś nośnika, który tą energię będzie pozyskiwał i uwalniał. Z rozpadu tych naturalnych substratów dostajemy taką podstawową jednostkę i nazywamy ją ATP, czyli adenozynotrifosforan. Postaram się te chemiczne nazwy ograniczyć do minimum, tak żebyście złapali przynajmniej główny kontekst. Dla potrzeb tego odcinka ważne, żebyśmy wiedzieli, że to ATP to jakiś szkielet i dołączone do niego trzy reszty fosforanowe. Energia wydostaje się w momencie, w którym jedna z tych reszt fosforanowych jest ucinana, wiązanie między nimi się rozpada i przy okazji tego wydziela się energia, z której my korzystamy. Korzystamy do skurczu mięśni, do wszystkich procesów życiowych, no i oczywiście też znaczna część tej energii uwalnia się w postaci ciepła, czyli wy się pocicie. prosty schemat, jak to ATP się rozpada. Macie teraz na ekranach ten adenozynotrifosforan, odpada od niego jedna reszta fosforanowa, przechodzi w adenozynodifosforan, bo już są tylko dwie reszty fosforanowe, jedna nam odpadła i wydzieliła się z tego jakaś energia. Ważne, żebyście wiedzieli, że ten proces jest ciągły, nieprzerwany, on cały czas będzie się działo w waszym organizmie, ale tego ATP w naszych organizmach nie mamy zbyt dużo. Mniej więcej mówi się, że jest tego około 50 gram, więc wystarczy na raptem chwilkę, zresztą zaraz się dowiecie jaką chwilkę, więc musimy korzystać z jakichś systemów energetycznych, które będą cały czas to ATP nam dostarczały. Podzielimy sobie je na główne trzy szlaki. Będziemy mówić o systemie fosfagenowym ATP-PC, o glikolizie beztlenowej i o przemianach tlenowych. Na początek szlak fosfagenowy. Jest to szlak, który uruchamia się jako pierwszy podczas wysiłków. Towarzyszy wysiłkom maksymalnym, trwającym dosłownie kilka sekund. Jak już wiecie, mamy to ATP, od niego odpada jedna reszta fosforanowa, mamy adenozynodifosforan. Musimy dostarczyć z powrotem tą resztę fosforanową i tutaj na pomoc przychodzi nam taki związek chemiczny jak fosfokreatyna. To połączenie kreatyny i tej reszty fosforanowej, czyli jest to niejako zapas, uzupełnienie do naszego ATP. I znowu, o kreatynie był już odcinek, teraz już wiecie, że tej kreatyny wasz organizm potrzebuje, żeby ten szlak fosfagenowy mógł występować, żeby te procesy rozpadu ATP mogły się dziać. Wasz organizm dysponuje jakąś tam ilością kreatyny, ale możecie sobie oczywiście pomóc lekko ją suplementując bądź dostarczając pożywienia. Dlatego odsyłam do odcinka o kreatynie na teraz do zapamiętania tylko to, że ta kreatyna jest nam rzeczywiście potrzebna. Następnie mamy wysiłki, które trwają troszeczkę dłużej niż kilka sekund, ponieważ ten szlak fosfagenowy wystarczy dosłownie na kilka sekund. Jak wspomniałem, są to wysiłki maksymalne, sprinty, jakieś podnoszenie bardzo dużego ciężaru i tak dalej, dosłownie na kilka sekund. Potrzebujemy dostarczyć tego ATP troszkę więcej przy wysiłkach trwających dłużej. Kolejny na naszej liście to system glikolizy beztlenowej. Korzystamy sobie tutaj z glikogenu zmagazynowanego w mięśniach wątrobie. Rozpada nam się glikogen na glukozę i w warunkach beztlenowych, takich, których musimy dostarczyć tej energii bardzo szybko i nie mamy czasu na dostarczenie tlenu, czyli w warunkach beztlenowych, każda cząsteczka glukozy rozpada nam się na dwie cząsteczki ATP i przy okazji jest jeszcze wydzielany kwas mlekowy. O kwasie mlekowym mogliście troszeczkę już słyszeć. Niektórym kojarzy się z tragedią, z kurczami, z jakimś koniecznością zwalniania chociażby podczas biegu. Dlatego postanowiłem, że po kolei przejdziemy przez te wszystkie procesy, żebyśmy mogli zrozumieć, czym to właściwie jest i czy jest to złe, dobre, powinniśmy się tego bać, unikać, czy jakkolwiek. Jak już wiemy, każda cząsteczka glukozy rozpada nam się na ATP, na dwie cząsteczki ATP i przy okazji na ten właśnie wspomniany kwas mlekowy. Kwas mlekowy stopniowo kumulowany powoduje zmęczenie i utrudnia nam dalszy wysiłek. Z tego kwasu mlekowego możecie z powrotem, wasz organizm może z powrotem sobie skorzystać i z niego dalej magazynować energię. Jeżeli dostarczymy tlen, no to przerobi on się nam z powrotem na ATP albo wróci w formie glukozy jako magazyn energii. Natomiast on, jeżeli rzeczywiście stopniowo się kumuluje, nasz organizm nie jest w stanie przerabiać go z powrotem na energię, no to rzeczywiście to doprowadzi do zmęczenia i konieczności zwolnienia, ale zaraz sobie to wyjaśnimy na prostych przykładach. Ostatni w kolejności to szlak tlenowy, który uruchamia się w momencie, gdy nasze wysiłki trwają dłużej niż kilka minut. Fosfagenowy to kilka sekund, ten glikoliza beztlenowa to mniej więcej do 90 sekund, jest wysiłki dalej bardzo intensywne, ale jednak krótkie, no ale my, amatorsko biegający, chcielibyśmy się dowiedzieć, jak biegać na 5 km, na 10 km. Jak to jest, że ktoś biega 2 godziny, 3 godziny, 10 godzin i tak dalej, i tak dalej. Wtedy systemem energetycznym, który przejmuje pałeczkę, który występuje w większości, to szlak tlenowy. Tutaj dostarczamy sobie energii z rozpadu glikogenu albo z rozpadu tłuszczu, tych cząsteczek ATP, które uwalniają nam energię, jest bardzo dużo, glikogenu troszeczkę mniej, około 40, co i tak daje 20 razy więcej niż glikolizie beztlenowej. Z tłuszczu od 80 do 200, w zależności od tego, jakie są te kwasy tłuszczowe, ale najważniejsze do zapamiętania to to, że rozpad i z glikogenu, i z tłuszczu towarzyszy temu dostarczanie tlenu. Wolno uwalnia energię, ale jednak, jak widzicie, bardzo, bardzo, bardzo wydajnie. Czyli tak jakbyśmy mieli rajdówkę, która szybko spala paliwo, ale jeździ bardzo szybko, i jakieś kombi, którym pojedziecie z całą rodziną, jeszcze zapakujecie do bagażnika psa, rower i coś tam jeszcze. Jedzie wolno, ale jednak dalej i tak dalej, i tak dalej. Co się dzieje tak w zasadzie z waszym ciałem podczas wysiłku? Było wspomniane o kilku szlakach energetycznych, kilku procesach. Na początku ten system ATP-PC, który fosfagenowy, który uruchamia się od początku, gdy wysiłek jest bardzo intensywny, na przykład 5-10 sekund. Następnie pałeczkę przejmuje glikoliza beztlenowa, troszeczkę dłużej, a później już po 60-90 sekundach przechodzimy na systemy tlenowe głównie i wtedy korzystamy sobie z glikogenu. Gdy ten glikogen nam się całkowicie wyczerpie, no to wtedy wasz organizm głównie będzie sobie korzystał z tych kwasów tłuszczowych, co na przykład może objawić się waszym takim poczuciem jakiejś ściany, zderzenia ze ścianą, na przykład podczas maratonu. Być może o tym słyszeliście, że biegacze biegający maraton doświadczają takiego uczucia na którymś tam kilometrze 30, 32, 35, gdzieś mniej więcej w tym momencie, takiej ściany, czyli kończy im się ten zapas glikogenu, nie nauczyli swojego organizmu tak do końca efektywnie wykorzystywać kwasów tłuszczowych, na przykład źle zarządzili dostarczaniem energii w postaci jakichś żelek, bananów, żeli energetycznych, napojów itd., itd. Kończy się glikogen, kończy się nam paliwo takie łatwe, proste do dostarczania, z którego korzystamy, no i wtedy zaczynają się problemy. To na przykład właśnie zaczynają się one przez to, że przechodzimy na inny system energetyczny. Wspomniałem o strefach treningowych. I o strefach treningowych mogliście słyszeć wielokrotnie, jeżeli macie jakiś sportowy zegarek, no to ten sportowy zegarek może wam wyznaczać konkretne strefy treningowe i wy wiecie, w jakiej strefie trenujecie. Typu, wychodzę na bieg, biegam sobie przez godzinę spokojnie i mój zegarek powiedział mi, że trening był aerobowy, tlenowy. No i w zasadzie nie wiem, co z tym zrobić, czy to dobrze, czy to niedobrze. Wszystko zależy od tego, jakie są wasze założenia treningowe. A założenia treningowe opierają się właśnie chociażby na ustaleniu, jak intensywnie powinno się trenować. Jakiś czas temu przygotowałem dla was krótki materiał, w którym omawiałem strefy intensywności, o skali RPE, czyli takiego subiektywnego zmęczenia i tak dalej. To właśnie mniej więcej o to chodzi, czyli o wyjaśnienie wam, jak intensywnie powinniście ćwiczyć, żeby coś konkretnego się zadziało. Na naszym przykładzie omówimy sobie najczęściej występujący podział na 5 stref treningowych. Jeżeli widzicie materiał wideo, no to mamy tutaj strefę tak zwaną recovery, później aerobową, później tempową, progową i właśnie tą VO2 max maksymalną. Będziemy tutaj odnosić intensywność albo procent tętna maksymalnego, tętno do występującego mleczanu, do występującego kwasu mlekowego w waszych mięśniach. I po kolei omówimy sobie prosto te strefy treningowe. Na początku mamy taką szarą strefę, jak widzicie, jest ona zatytułowana regeneracja. Wykorzystujemy sobie tą strefę treningową do treningów rekreacyjnych, takich, podczas których się nie męczycie, czyli są to bardzo długie, spokojne wysiłki na rowerze, biegowe, spacerki w skali RPE, czyli tego subiektywnego odczucia zmęczenia, to do dziesiątki to jest 1-2, więc naprawdę bardzo spokojnie. Nie przekraczamy tutaj około 65% naszego tętna maksymalnego. Może to być na przykład jogging, jazda na rowerze z dziećmi i tak dalej. Coś takiego, co ma was po prostu zregenerować, albo jeżeli potrzebujecie wykonać jakąś sesję treningową po intensywnym wysiłku, na przykład dzień po, no to powinniśmy zostać właśnie w takiej strefie recovery. Następną jest niska intensywność, strefa aerobowa. Jak widzicie, zaznaczona na zielono zone 2 po angielsku, jest to bardzo często omawiana strefa treningowa w kontekście budowania wydolności tlenowej, budowania bazy. Jeżeli poszukalibyście jakichś informacji na ten temat, no to możecie odnieść wrażenie, że jest to najważniejsza strefa treningowa, bez niej trudno zrobić formę. Często odmieniana przez wszystkie przypadki, natomiast jest tym oczywiście sporo prawdy, ale jest też tutaj mały haczyk. Nie będę tutaj mówił o praktycznych zastosowaniach tych stref treningowych, jak trenować, żeby coś się działo. Chciałbym tylko, żebyście wiedzieli, co możecie zaobserwować w tej strefie treningowej. Tutaj zaczynamy produkować ten laktat, zaczynamy produkować kwas mlekowy, czyli zaczynają dziać się procesy beztlenowe. Zaczynamy też uruchamiać do pracy włókna tak zwane szybkokurczliwe. Włókna wolnokurczliwe to takie, które wykorzystują na przykład maratończycy, a szybkokurczliwe to takie, które wykorzystują sprinterzy. To takie bardzo duże uogólnienie oczywiście, więc nie obraźcie się, jeżeli omawiam jakiś temat po łebkach. Nie jestem w stanie omówić teraz tutaj wszystkiego po kolei bardzo dokładnie, ale mniej więcej, żeby dać wam obraz mniej więcej, jak to wygląda. No i tutaj w tej strefie jesteśmy troszeczkę bardziej pobudzeni, jest troszeczkę wyższa intensywność. Mniej więcej mówimy o przedziale od 65 do 75% tętna maksymalnego. Nadal jest to spokojny, komfortowy wysiłek, taki 3 do 5 w skali na 10 i powinniśmy tutaj raczej długo wytrzymać. Jest to ta strefa zielona, strefa druga. Często w polskiej szkole treningowej mówimy o pierwszym zakresie intensywności. Wspominam o tym tylko dlatego, że możecie odczuwać jakiś dyskomfort pomiędzy angielską nomenklaturą a polską. To może być mylące. To jest strefa aerobowa. Wysiłek jest tlenowy, spokojny, długotrwały. Na granicy strefy drugiej i trzeciej macie taką strzałeczkę, macie taki znaczek. Jest to tak zwany próg tlenowy. Jest to graniczna wartość, po przekroczeniu tej intensywności, komfort powoli się kończy. Do produkcji energii włączane są przemiany beztlenowe, skutkujące produkcją kwasu mlekowego. Tak w zasadzie to te strefy, wszystkie strefy intensywności powinniśmy fizjologicznie rozróżniać na trzy. Na wysiłki niskiej intensywności, easy, łatwe, wysiłki o średniej intensywności, te na wykresie żółte i wysiłki bardzo intensywne. I my teraz jesteśmy w tym momencie na granicy między tymi wysiłkami łatwymi i wysiłkami średnimi. Idziemy dalej do wysiłków średnich, do średniej intensywności. Jesteśmy w polskiej nomenklaturze w drugim zakresie intensywności. Minęliśmy ten próg tlenowy. Teraz wysiłki to około 75-85% wartości maksymalnych tętna. Mówię około, bo jest to uśredniona wartość i indywidualnie dla każdego zawodnika mogą to być różne wartości. Wasz zegarek też korzysta z jakiegoś uśrednienia, więc warto, żebyście wiedzieli, że samo podanie tętna maksymalnego i wyliczenie na tej podstawie różnych właśnie tych stref jeszcze nie do końca będzie mówiło o tym, czy naprawdę jesteście w tej strefie, czy nie. tutaj po przekroczeniu tej intensywności zaczynacie odczuwać trudność z łapaniem oddechu. I łatwo się tutaj szacuje, jak ta intensywność mniej więcej wygląda, bo tutaj trudno jest wam już odpowiadać pełnymi zdaniami. Co chwilę musicie łapać troszeczkę więcej powietrza, żeby wypowiedzieć zdanie. Czyli po prostu przyspieszyliście, jeżeli biegniecie z kolegą, koleżanką, trudno już się rozmawia. Co oznacza, że właśnie włączyły się te procesy beztlenowe. Musicie dostarczać więcej tlenu do mięśni, które biorą udział w ruchu, więc wam jest trudniej po prostu mówić. I często mówi się o tej strefie jako takiej szarej strefie, z której za dużo nie skorzystacie. Nie ma tych benefitów jeszcze płynących z biegania bardzo intensywnie, a już skończyły się, a już powoli kończą się benefity płynące z takiego biegania spokojnego, jednostajnego, długotrwałego. Warto, żebyście o tym wiedzieli, a o tym, jak dokładnie trenować, zachęcam do zaobserwowania i śledzenia kolejnych odcinków. Będę mówił też o praktycznym zastosowaniu tych stref. Idziemy dalej do wysokiej intensywności. Jesteśmy teraz w strefie czwartej na wykresie, tak zwany próg. I tutaj zazwyczaj intensywność jest już na tyle duża, że przyjemność tego treningu się kończy. Mniej więcej w tej strefie mówi się, że powinniście wytrzymać około godzinę, więc taki średnio zaprawiony w bojach biegacz mniej więcej mógłby sobie sprawdzić, jak biega na 10 km, z jakim tempem biegnie 10 czy 15 km i mniej więcej to jest to tempo odpowiadające tej strefie progowej. Często mówimy o biegu progowym, ponieważ nieubaganie zbliżamy się do zaznaczonego na wykresie progu anaerobowego. W naszej skali subiektywnego zmęczenia to wysiłki 8, 9 na 10, więc już bardzo wysoko, ale jeszcze, jak wspomniałem, do wytrzymania. Pojedyncze słowa jesteśmy w stanie wypowiedzieć, ale to nie więcej. Przekraczamy próg anaerobowy, ten zaznaczony na wykresie drugi, między strefą średnią a wysoką. I to jest intensywność, po przekroczeniu której odczuwacie znaczne zmęczenie. Wasz organizm nie jest w stanie już przerabiać tych metabolitów, tych kwasów mlekowych. Do tej pory jeszcze z nich korzystał. Jakoś tam mógł przerobić z powrotem na ATP, z powrotem na glukozę, na glikogen do magazynowania energii. Natomiast już po tej intensywności nie wyrabia. Za dużo tego kwasu mlekowego wasz organizm produkuje w procesie beztlenowym. No i po prostu nieubłaganie zaraz skończy nam się skala, zaraz trzeba będzie zwolnić albo się zatrzymać, a wy powolutku, przekraczając tą strefę, modlicie się, żeby ten wysiłek powoli się jednak już kończył. No i dobra, jesteśmy na końcu z tego wykresu, teraz w strefie czerwonej, VO2 max, takich wysiłkach bardzo, bardzo intensywnych. Te wysiłki kształtują waszą wytrzymałość beztlenową, podnoszą próg VO2 max, czyli to dobrze, warto trenować w takiej intensywności. W naszych planach treningowych dajemy temu RPE 10 na 10, więc wiecie, że ma to być bardzo intensywny wysiłek. Raczej interwałowy, krótki, ale jednak bardzo, bardzo, bardzo intensywny. I jak wspomniałem, będę jeszcze mówił o tym, jak trenować i po co w danych strefach, tylko tak dla takiego ogólnego pojęcia. Trenowanie w strefie zielonej dawało nam budowanie bazy tlenowej, korzystanie z kwasów tłuszczowych jako energii. Trenowanie w strefie czerwonej podnosi nam ten poziom VO2 max, ale uczy nas wytrzymać na takim bardzo wysokim zakwaszeniu i przenosić niejako ten próg troszeczkę dalej. Tak samo trenowanie na granicy między zieloną a żółtą strefą przenosi ten próg pierwszy, ten aerobowy, też troszeczkę dalej. Trenowanie w strefie czwartej uczy nas wytrzymać na progu, czy na tej intensywności bardzo wysokiej, ale jednak znośnej, troszkę dłużej. No więc wiecie, jak chcecie dobrze pobiec na zawodach, no to trzeba na tych treningach też wytrzymać te odpowiednie tempa. Możecie chcieć po przesłuchaniu do tej pory tego materiału wiedzieć, jakie są te wasze parametry. I tutaj na zdjęciu macie przykład. Ja parę dobrych już lat temu byłem na jednym z takich badań wydolnościowych. O badaniach wydolnościowych może słyszeliście. Jest to badanie laboratoryjne, które pozwala wam najdokładniej ustalić właśnie te parametry. Ja byłem na takim badaniu u doktora Szczepana Wiechy, którego serdecznie pozdrawiam, i taki badający może zmierzyć wam różne parametry. Wasze tętno maksymalne, stopień zakwaszenia na różnych intensywnościach i wyznaczyć wam właśnie te, jakbym się jeszcze troszeczkę cofnął, wyznaczyć właśnie te progi, odpowiednie ten próg aerobowy, anaerobowy i tak dalej. Jak widzicie, mam też na zdjęciu maskę, co oznacza, że było też wykonane tak zwane badanie ergospirometryczne, badanie oddechu mierzące takie respiratory exchange ratio, czyli stosunek wydmuchiwanego dwutlenku węgla do pobieranego tlenu. I to mniej więcej mówi wam o tym, czy jesteście w tych wysiłkach jeszcze tlenowych, czy już beztlenowych, co, z czego głównie korzystacie, czy z tłuszczu, jako źródła energii, czy z glikogenu, z glukozy. Jak mówiłem, bardzo dokładne badanie, jeżeli jesteście osobą ambitną, ambitnym amatorem, no to myślę, że raz w sezonie można sobie zrobić takie badanie, które zazwyczaj wygląda tak samo. Na początku jesteście ważeni, mierzeni, rozgrzewacie się, a potem jesteście poddani wysiłkowi. Co parę minut przyspieszacie, co parę minut zwiększana jest intensywność i możecie takie badanie wykonać na bieżni, na której po prostu idziecie pod górę, na której biegniecie. Jeżeli jesteście kolarzem, no to dobrze zrobić takie badanie na rowerze, no bo to najbardziej będzie oddawało później wysiłki, jakim będziecie się poddawali na treningach czy na zawodach. Ale możecie zrobić te badania, ale nie musicie. Możecie również sami mniej więcej ustalić sobie te parametry. Jak wspomniałem, samo takie wyliczenie teoretyczne z tych wzorów angażujących wiek nie do końca jest dobre. Zresztą w materiale podlinkowanym do tego odcinka jest badanie, którego współautorem jest wspomniany dr Szczepan Wiecha. I to badanie pokaże wam, że ta komponenta wieku odnosi się tylko do chyba maksymalnie 20% wyjaśnialności, jeśli mogę tak, takiego słowa użyć, tych wyników, jakie to wasze tętno maksymalne jest. Dlatego to, co możecie zrobić, to możecie wykonać sobie jakiś z testów, sami sprawdzić, jak jesteście w stanie rozruszać swój organizm. Oczywiście, jeżeli jesteście do tego zdolni, bo jeżeli dopiero co zaczynacie biegać, no to nie próbujcie swoich maksymalnych możliwości, bo to tak jakbyście kupili auto, wyjechali na autostradę, nic nie wiecie o tym samochodzie i od razu sprawdzacie, ile najszybciej pójdzie na prostej. Mniej więcej o to chodzi, ale raczej nie poleca się tego robić, prawda? Więc z waszym organizmem jest podobnie. Możecie sobie zrobić różne testy. Test Coopera, czyli taki, w którym biegniecie maksymalny dystans przez 12 minut na stadionie. Jeżeli nie macie kogoś, kto by wam zmierzył ten dystans, no to możecie pójść po prostu na stadion, pobiec sobie od 3 do 5 rund po 400 metrów, rozpędzając się każde kółko trochę bardziej na 400-metrowej na przykład przerwie. Albo jeżeli nie dysponujecie stadionem, no to znajdźcie sobie jakiś podbieg, taki, który będzie po prostu podnosił intensywność i też zróbcie od 3 do 5 rund, biegnijcie maksymalnie przez 2 minuty, z każdą rundą troszkę szybciej, na 2-minutowej na przykład przerwie. I teoretycznie, jeżeli dacie naprawdę z siebie wszystko, no to pod koniec takiego treningu, takiego testu powinniście sprawdzić, jakie tętno maksymalne zmierzy wasz zegarek. I w odniesieniu do tego możemy sobie wyliczać te wspomniane parametry, o których wam tutaj opowiadałem, te wszystkie strefy. Albo możemy pomyśleć, jak się czujemy podczas takiego spokojnego biegu tlenowego, w którym momencie zaczyna nam się mówić troszeczkę trudniej, trudno jest nam złapać oddech. To oznacza, że przekroczyliśmy granicę między drugą strefą, a tą trzecią tempową. No jak już wiecie, możecie sprawdzić wasz wynik w biegu na dychę na przykład, albo lepsi biegacze, szybsi na półmaratonie, już wiecie, jak się biegnie, jak wy powinniście biegać na tak zwanym progu. No albo, wiecie, testów jest jeszcze mnóstwo, na 3000 metrów, na 5 km jakiś lokalny bieg. Takie wszystkie praktyczne wskazówki w następnym materiale, albo w materiale, który dołączamy do naszych planów treningowych, ponieważ jak kupujecie u nas jakiś gotowy program treningowy, na przykład biegowy, to tam jest cała paczka wiedzy, w której na przykład wyjaśniamy wam, jak właśnie zrobić, jak ustalić swoje parametry, jak się przetestować, żeby wiedzieć, czy trening przynosi wam oczekiwane rezultaty, czy nie. To tyle, co przygotowałem na dzisiaj z części teoretycznej. Jeżeli materiał był pomocny, podobał się, to poproszę was o lajka, o jakiś komentarz. Możecie dać znać w komentarzu, czy byliście na takich badaniach wydolnościowych, czy korzystacie z takich indywidualnie wyznaczonych stref treningowych, czy po prostu trenujecie na tak zwaną pałę i mniej więcej wiecie, czy jest dobrze, czy niedobrze, albo czy zawsze na każdym treningu próbujecie dać z siebie wszystko. Jeżeli macie dodatkowe pytania, jeżeli chcielibyście, żebyśmy o czymś nagrali materiał, to wbijajcie na nasz Discord, zadawajcie tam te pytania, albo wbijajcie na Instagram, bo więcej materiałów. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!